Proszę Państwa, zapraszam Państwa na imprezę pod tytułem Prawicowa książka pod choinkę. To będzie ostatnia okazja, żeby kupić książkę na gwiazdkowy prezent, bo ta impreza jest zaplanowana na piątek 20 grudnia w godzinach 17:20 w Centrum Kształcenia Młodzieży Kuźnia przy ulicy Stawki 4B, lokal U1, 00193, jak komuś potrzebny kod pocztowy w Warszawie. Proszę Państwa, zapraszam, bo będę tam też podpisywał książki, między innymi najnowszą książkę wydaną przez wydawnictwo Capital Book, Jak czekista z czekistą, o tę.
Ajwaj! Jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Piotr Duk, wspierający kanał, dziękuję bardzo za wspieranie kanału, pisze: Szanowny Panie Stanisławie, patrząc na kandydatury w wyborach prezydenckich, dochodzę do wniosku, że może warto zagłosować w drugiej turze na Karola Nawrockiego. Nie jestem jego fanem, nie uważam, że będzie dużo lepszy niż na przykład Andrzej Duda, ale jego jedynym atutem jest to, że jako prezydent nie da całej władzy Waginetowi i dzięki temu rewolucja komunistyczna będzie mniej dolegliwa. Czy podziela pan taki punkt widzenia? No nie tylko go podzielam, ale sam to mówiłem, że największym głupstwem, jakie byśmy zrobili w tych wyborach prezydenckich, to byłoby oddanie obozowi zdrady i zaprzaństwa całego monopolu władzy. I dlatego nawet gdyby tam nie pan Nawrocki, nawet gdyby naczelnik państwa Jarosław Kaczyński wystawił do wyborów prezydenckich konia albo kota swojego, to gotów bym był na niego głosować, żeby tu tylko nie dopuścić do monopolu Volksdeutsche Partei. Drugie pytanie. Jak pan widzi dalszy los złotówki? Czy zaraz będziemy zarabiać miliony, czy może już nie będzie to nasze zmartwienie, bo zastąpi ją euro? No, przypomnę, że Polska w traktacie akcesyjnym, tym, który został ratyfikowany jeszcze przed Anschlussem, to znaczy przed 1 maja 2004 roku, zobowiązała się do wejścia do Unii Walutowej. Polska się zobowiązała do wejścia do Unii Walutowej, tyle tylko, że nie została określona data konkretna. Ja w związku z tym uważam, że najlepszym momentem do wejścia Polski do Unii Walutowej byłby rok 2222. A jeszcze lepszym momentem, zgodnie ze starożytną rzymską zasadą omne trinum perfectum, czyli wszystko co potrójne jest najlepsze, że jeszcze lepszą datą byłby rok 3333. A być może jeszcze lepszą datą byłby rok 4444. Jeśli euro by przetrwało do tej pory, to możemy śmiało tam wchodzić do Unii Walutowej. No, więc to tak wygląda. A no, dopóki nie weszliśmy do Unii Walutowej, no to złotówka, no jest inflacja, no ale jak ma nie być inflacji, jak tutaj dług publiczny jest coraz większy, ostatni budżet prawie 290, ale nie prawie, bo to na pewno na tych wstępnych ustaleniach się nie skończy i ten deficyt budżetowy z całą pewnością dopełznie do 300 miliardów złotych. No to jak ma nie być inflacji w takich warunkach? Musi być, musi być. Tu naczelnik państwa twierdzi, że inflacja to jest sprawka Putina. No nie Putina, bo to nie Putin nam kazał zawierać 2 grudnia 2016 roku umowę z Ukrainą, na podstawie której Polska udostępniała nieodpłatnie Ukrainie zasoby całego państwa. To nie Putin nam kazał taką umowę podpisywać, tylko nasza własna głupota. Być może, że nasz najważniejszy sojusznik nam kazał. No ale to nie powinniśmy tak we wszystkim słuchać najważniejszego sojusznika. No, Viktor Orban na przykład to tam słucha go, owszem, ale nie do końca. No i jak widzimy, jakoś żyje. A Eilis Boduch. Panie Stanisławie, co pan myśli o pani Małgorzacie Wasserman na prezydenta Polski? Ma szansę na wygraną z Trzaskowskim? No, pani Małgorzata Wasserman jest niewątpliwie ładniejsza od Rafała Trzaskowskiego, ale nie ma szans na wygraną z Trzaskowskim, bo o ile mi wiadomo, nie wystawiła swojej kandydatury w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. No to jak ma mieć szansę na wygraną z Trzaskowskim? Że jest ładniejsza, to z całą pewnością, bo pan Trzaskowski taki piękny nie jest, ale no co z tego, że jest piękna, jak nie wystawiła kandydatury. No i naczelnik państwa jej nie wystawił, tylko upodobał sobie w panu Nawrockim, bo że jest wysoki i przystojny, ale pani Małgorzata też jest przystojna. Pani Joanna Dziurska. Panie Stanisławie, moim zdaniem on się nazywa Memcen, pan Joanno, a nie Memcen, specjalnie zgłosił swoją mierną kandydaturę. O, widzę, że nie lubi pani tego Sławomira Memcena na prezydenta, żeby później słaby wynik zwalić na Brauna, że niby jest zbyt radykalny. I tym samym, jak JKM, trzeba go usunąć z Konfederacji, żeby było lepiej. Czy moja teoria ma sens? No, być może, wie pani, ja tam w duszy u pana Sławomira nie siedzę. Natomiast no, on wysunął swoją kandydaturę. Nie sądzę, żeby uważał, że wygra te wybory, czy nawet, że się dostanie do drugiej tury. Nie sądzę, żeby tutaj aż tak daleko utracił kontakt z rzeczywistością. Do pierwszej tury to wszyscy się wystawiają, bo to jest reklama. No więc każdy ambicjoner może się wystawić. To jest taki konkurs piękności. No ale to tam w drugiej turze się rozstrzygają losy prezydentury. Także być może, że, ale nie przypuszczam, żeby aż tak, żeby do tego stopnia pan Sławomir Memcen, że tak powiem, zrywał kontakt z rzeczywistością. Pan Janusz Zaborowski. Witam szanownego pana Stanisława. Mało kto znany był bardziej z innowacyjności w poprzednim rządzie jak pan Sasin. Jeśli mnie pamięć nie myli, chciał on stworzyć z Warszawy i sąsiednich województw mega metropolię. Następnie odwrócił mu się kot ogonem i wpadł na zupełnie inny pomysł. Próbował stworzyć dodatkowe województwo z samej Warszawy. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie powyższego zagadnienia. Zdrówka i winka życząc. No cóż, to najlepiej wyjaśnia tę sprawę taka żydowska anegdota o rabinie i hodowcy kur. Do rabina przyszedł hodowca kur i mówi: rabbi, ja mam wielkie zmartwienie. No co takiego? Kury mi zdychają. A czym je karmisz? Pyta rabin. No żytem je karmi. Oj, to niedobrze. Kury trzeba karmić pszenicą. No i ten hodowca po tygodniu przychodzi i mówi: oj, rabbi, nie jest dobrze. Ja karmię je pszenicą, ale te kury nadal zdychają. Rabin mówi: no a jaką pszenicą je karmisz? Surową czy gotowaną? No surową. Oj, to niedobrze, trzeba gotowaną. No, po tygodniu przychodzi ten hodowca i mówi do rabina, rabbi, taki przybity, mówi, kury mi nadal zdychają, ja je karmię pszenicą gotowaną, a one mi zdychają. Rabin do niego mówi tak, słuchaj, ja mam jeszcze bardzo dużo dobrych rad, tylko czy ty masz jeszcze kury? Więc pan minister Sasin też miał bardzo dużo dobrych pomysłów, ale no tak się złożyło, że do władzy doszedł w gabinet Donalda Tuska i już żadnego z tych pomysłów nie jest w stanie wprowadzić w życie. Co więcej, musi wykazać się pomysłowością, żeby się tam przed kryminałem jakoś wywijać, bo ta cała komisja do spraw wyborów kopertowych tam jakieś zarzuty przeciwko niemu chyba sformułowała. Günther, lubi pan Bełżycę? No lubię, to wie pan, sentyment mam do Bełżyc, tam w końcu spory kawał mojej młodości upłynął. No i tam takie rozmaite miłe wspomnienia mam z tego, więc lubię. Jasne, że lubię. Król Stanisław August Poniatowski. No co za zaszczyt mnie spotkał sam król. Z zagrobu pisze do mnie. Ajajajajajajaj. Ja piszę tak. Wielce szanowny panie redaktorze. Czy pan myśli o słowach generała Komornickiego, który w rozmowie z panem Rymanowskim, w rozmowie na YouTube, powiedział, że Ukraińcy przegrywają z Rosją na lądzie, w powietrzu i na morzu. Sytuacja jest zła. Ziemię odzyskają i jest ryzyko, że obywatele Ukrainy, którzy nie będą chcieli na siłę być zabierani do wojska, mogą wzniecić bunt i mogą starać się obalić Zełenskiego, bo wskażą na niego jako na człowieka, który to wszystko niepotrzebnie wywołał. I zakończyć się może tak, jak rebelianci obalili Asada w Syrii, bo zdadzą sobie sprawę, że uczestniczą w przegranej wojnie, której nie trzeba było rozpoczynać. Czy podziela pan takie spostrzeżenie pana generała? No nie tylko podzielam, ja sam od początku wojny taki pogląd głoszę, a teraz to się jeszcze bardziej utwierdzam w tym przekonaniu, bo wszystko zmierza do tego, o czym mówiłem kilka lat na początku wojny, że najbardziej prawdopodobnym zakończeniem tej wojny będzie zamrożenie konfliktu. Co jest równoznaczne z tym, że Ukraina tę wojnę przegrała. Że Ukraina tę wojnę przegra. No bo jak państwo utraciło 20% terytorium i to wygląda na to, że definitywnie, jeżeli co najmniej tak jak to Donald Trump ujawnił przedwczoraj, 400 tysięcy obywateli ukraińskich, żołnierzy ukraińskich zginęło, 400 tysięcy nie licząc cywilów, jeżeli zniszczenia są, a są, no to prędzej czy później pojawi się pytanie, jakaś szwajn na Ukrainie postawi pytanie, to po co żeśmy tą wojnę zaczynali? Tym bardziej, że tak jak Donald Trump wielokrotnie mówił w kampanii wyborczej, teraz już tam tak nie mówi, ale w kampanii wyborczej mówił, że tej wojny można było uniknąć. No i ja nawet mówiłem, w jaki sposób można było uniknąć, gdyby prezydent Zełenski nie zerwał porozumień mińskich, które były znacznie dla Ukrainy korzystniejsze niż to prawdopodobne obecne zakończenie wojny, bo wskutek wojny to Ukraina definitywnie utraci niezależnie od Krymu 4 obwody, które przeszły do terytorium, zostały wcielone do terytorium Federacji Rosyjskiej, podczas kiedy porozumienie mińskie mówiło tylko o tym, że w 2 obwodach ukraińskich, które miały pozostać jak najbardziej w granicach Ukrainy, w obwodzie ługańskim i donieckim, miała być ustanowiona autonomia językowa dla rosyjskojęzycznej tamtejszej ludności. Więc były to warunki znacznie korzystniejsze od obecnego tutaj prawdopodobnego zakończenia wojny. Więc całkowicie podzielam opinię pana generała Komornickiego. Co więcej, uważam, że to jest jedyny generał spośród tych, którzy się wypowiadają na te tematy, który zachowuje poczucie rzeczywistości, bo reszta to po prostu uważam, że oni jakieś odloty mają i powinien, pan generał Polko w szczególności, i powinien ich przebadać jakiś weterynarz, bo a na szczęście oni niczym już nie dowodzą, to dobrze. Asad, aha, tu jeszcze dalsza część pytania. Asad uciekł do Moskwy. Ciekawe, gdzie ucieknie Zełenski przed tłumem żądnych zemsty dla człowieka, który wywołał wojnę. Albo oligarchowie sprawią mu jakiś wylew czy zawał. Serdecznie pozdrawiam. Pozdrowienia od ostatniego króla Polski. No nie, pan prezydent Zełenski, jak będzie miał łeb na karku, to się ewakuuje w miarę wcześnie do którejś ze swoich zagranicznych posiadłości. Jak byłem w sierpniu w Toskanii, no to z bardzo wiarygodnego źródła, bo otrzymałem wiadomość, że prezydent Zełenski ma tam piękną posiadłość w Toskanii. A podobno nie jest to jedyna zagraniczna posiadłość prezydenta Zełenskiego. Podobno w Hiszpanii ma tam, nie wiem, czy na Riwierze Francuskiej nie ma. No i Izrael jeszcze jest. Zawsze może pojechać do Izraela. I także ja myślę, że będzie miał kiepełę na karku i nie będzie czekał, aż mu tam banderowcy głowę urezają. Tylko się ewakuuje, tak, tylko nie do Moskwy oczywiście, tylko do Tel Awiwu. Ekspert amator. Witam. Chciałem zapytać, czy właśnie trwa długo zapowiadana depopulacja. Pytanie, dla kogo czyszczone jest polskie terytorium z polskiej ludności? Na to pytanie nie znam odpowiedzi, ale jak większość osób domyślam się. No domyśla się pan, założę się, że się pan domyśla, że dla Żydów. No dobrze, a inne terytoria dla kogo są czyszczone? No przecież taka depopulacja to jest i we Francji, i gdzie indziej. Przecież Europa się wyludnia. Europa się wyludnia. To nie, to myślę, że to jeśli już, to bardziej prawdopodobny jest ten, jakby to powiedzieć, spisek tych radykalnych ekologów. No przypomnę, tam jest taki, nie wiem czy on żyje jeszcze, bo już był starszym panem, taki profesor Paul Ehrlich z Pensylwanii. No to on uważał, że populację światową trzeba zredukować najwyżej do miliarda osobników. No nie trudno się domyślić, po co ten miliard, żeby było komu pożyczać pieniądze na wysoki procent, bo jakby tu lichwiarze sami sobie pożyczali nawzajem, to przecież żaden interes. Muszą być głupie goje, którym będzie się pożyczało pieniądze. No ale to miliard wystarczy, żeby tam biznes się kręcił. Miliard wystarczy. Proszę Państwa, natomiast no, propaganda temu towarzyszy, taka, że to nie tego, dzieci to dzieci są traktowane jako obciążenie straszne, to zagrażają samorealizacji i tak dalej, tu ostatnie pokolenie głupieje już całkiem, ma poczucie misji, też dzieci nie chcą mieć, bo to ostatnie pokolenie, to już tam następnego nie będzie. No to szaleństwo ogarnia świat, między innymi na skutek, no tutaj to rzeczywiście jest jakiś taki ślad żydowski, dlatego że w awangardzie rewolucji komunistycznej Żydzi zawsze byli. Żydzi zawsze byli i są w awangardzie rewolucji komunistycznej. O, najlepszym dowodem jest Judenrat tu Gazety Wyborczej. Jaki mają w tym interes, no to nie wiem. Znawcy przedmiotu twierdzą, że Dlatego Żydzi są w awangardzie rewolucji komunistycznej. Wszystko jedno, według jakiej strategii prowadzonej. Że komunizm to jest najlepszy sposób na uchwycenie i utrwalenie władzy mniejszości nad większością. No i rzeczywiście coś jest na rzeczy. Żydzi są na skutek tej takiej dziwacznego przeświadczenia, że właśnie w nich sobie upodobał Stwórca Wszechświata, no i to się musi jakoś przekładać na sytuację światową. A jak się ma przekładać? No tak, żeby władzę nad światem uzyskali. Komunizm jest znakomitą metodą na uzyskanie i utrwalenie władzy mniejszości nad większością. I moim zdaniem z tego powodu Żydzi są rzeczywiście w awangardzie rewolucji komunistycznej. Zawsze byli i są. No i co tu Judenrat Gazety Wyborczej robi? No stręczy nam, ogłupia tutaj tych wszystkich głupich gojów, którzy i tak, no że tu trzeba tu planetę ratować i tak dalej. A co jest najlepszym sposobem na ratowanie planety? No kto zagraża planecie? No ludzie zagrażają planecie, ale to nie każdy, nie wszyscy ludzie w jednakowym stopniu. Tylko głupie goje bardziej zagrażają planecie, no, a Żydowie to nie. W związku z tym, no, dlatego Żydowie tutaj rząd dusz chcą przechwycić nad głupimi gojami i tak je tutaj tego. A kobiety jako łatwiej poddające się rozmaitym sugestiom, znakomicie nadają się na proletariat zastępczy dla rewolucjonistów. No i tu kobietom wmówili, że to nie trzeba, bo nie trzeba robić dzieci, o, na przykład teraz, żeby to Kaczyńskiemu, jak o, tam to, na, w Ameryce, żeby Trump tu nie tego, to strajk seksualny ogłosiły. Te, no, będą się tymi wibratorami chyba. Och Boże kochany, no jesteśmy w mocy wariatów, ale w tym szaleństwie jest metoda. Czytam dalej. Po co są wybory? Aby mieć wpływ na obsadzenie stanowisk w strukturach władzy, czy dla subiektywnego odczucia wyborców, że mają na coś wpływ? No i dlaczego karty wyborcze nie są podpisane imieniem i nazwiskiem wyborcy oraz PESEL-em i numerem dowodu osobistego? Jaka tu tajemnica, na kogo został oddany głos? Urzędnicy i tak wiedzą wszystko na mój temat, więc chciałbym sobie sprawdzić, na kogo głosowałem. Proszę pana, no i tak, i po to, żeby obsadzić stanowiska w strukturach władzy, się urządza głosowanie, no musi być jakaś procedura, a poza tym suwerenowie, oczywiście, że to suwerenowie tutaj, ale okazuje się, że to zależy od typu demokracji. Bo w Rumunii przekonaliśmy się, że tam już jest wprowadzana demokracja kierowana. Bo demokracja ma dwa oblicza. Jedno to jest demokracja spontaniczna. To wtedy, że wyborcy głosują na kogo chcą. Oto właśnie tak się zachowali w Rumunii. Co się stało? Sąd Najwyższy unieważnił te wybory. To teraz mają głosować nie na kogo chcą, tylko na kogo trzeba. I to jest właśnie demokracja kierowana. No, a mógłby być tam PESEL i numer dowodu osobistego, ale w ogóle, wie pan, to ja uważam, że jakby na przykład były reprezentacja narodowa byłaby rekrutowana na podstawie losowania, to co, myśli pan, że gorzej by było niż jak na podstawie głosowania? Gorzej by nie było. To... I dalej czytam. W Lublinie wybuchła kiedyś afera związana z planami zagospodarowania przestrzennego. Wspominał o tym w swojej książce, jak dobrze pamiętam, major Budzyński. O co tam chodziło? Nie będę się rozpisywał, ale w skrócie, na prywatnych działkach zakazano zabudowy, natomiast na działkach należących do deweloperów i firm z branży budowlanej zabudowy nie zakazano. A sprawą zajęła się ABW. W internecie nie ma żadnych artykułów ani werdyktów w tej sprawie. Dziękuję Ci, Panie, za kanał i wydane książki. No, nie zadał mi Pan żadnego pytania. No, jak nie ma w internecie żadnych artykułów ani werdyktów nie ma, a sprawą ABW się zajęła, to znaczy, że ABW tam zamierza ukręcić jakieś lody. Po co miałaby informować w tej sytuacji o szczegółach? Lepiej, żeby ciszej nad tą trumną było i wtedy lody się ukręcą. Reda 1809. Witam, szanowny panie Stanisławie. Chciałem zapytać pana o kwestię filozofii prawa. A mianowicie, który z dwóch poglądów jest panu bliższy? Pozytywizm prawny czy prawno-naturalizm? A może późniejsze szkoły jak realizm? Pozdrawiam serdecznie i życzę wytrwałości w żmudnej pracy uświadomienia odraczonych mas. No, ja jestem zwolennikiem prawa naturalnego. Wyjaśnię to na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że wszyscy posłowie na Sejm urodzili się w latach parzystych. No może się tak zdarzyć. No i jak się zorientowali, że wszyscy urodzili się w latach parzystych, to przez aklamację uchwalili ustawę, na podstawie której majątek obywateli urodzonych w latach nieparzystych podlega konfiskacie i rozdzieleniu między obywateli urodzonych w latach parzystych. I ta ustawa weszła w życie. Z punktu widzenia demokracji, z punktu widzenia pozytywizmu prawniczego, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Natomiast czujemy, że no nie jest w porządku, że ta ustawa jest takim rabunkiem w majestacie prawa. A dlaczego? A dlatego, że i tu się musimy odwołać do katalogu praw naturalnych. Właśnie życia, wolności i własności. Że taka ustawa byłaby sprzeczna, godziłaby przynajmniej w dwa prawa naturalne. W wolność i we własność. I dlatego uważamy, to intuicyjnie stoimy na nieubłaganym gruncie prawno-naturalności, że taka ustawa byłaby niepraworządna, absolutnie niepraworządna. To by był rabunek w majestacie prawa. No i dlatego stoję na stanowisku prawno-naturalnym. I tą uwagą kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl.